Zbudują domy, lecz nie będą mieszkali. Zasadzą winnice, ale nie będą pili z nich wina. Te słowa proroka Sofoniasza to zapowiedź utraty Bożego błogosławieństwa. Już Mojżesz ostrzegał, że nieposłuszeństwo względem Boga pociąga za sobą nie błogosławieństwo, lecz przekleństwo. Sofoniasz ostrzega zadufanych w sobie zamożnych mieszkańców Jerozolimy. Zbudujecie domy, lecz nie będziecie w nich mieszkali, gdyż majętność wasza będzie na łup wydana, a domy wasze na spustoszenie. Setki lat wcześniej Mojżesz wypowiedział podobne słowa. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi. Ale ty będziesz bezsilny. Mojżesz zapowiedział, że to wszystko stanie się, gdy Izraelici będą nieposłuszni, gdy oddalą się od Boga. Prorok Sofoniasz powtarza to ostrzeżenie, lecz niestety lud izraelski nie usłucha jego wezwania i poniesie wszelkie tego konsekwencje. Czasem tak jest, że pomimo wielu ostrzeżeń człowiek, a nawet cały naród odmawia Bogu posłuszeństwa, brnie w grzech i wcześniej czy później zostaje przez sprawiedliwego Boga osądzony. Sofoniasz woła: bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo, głos dnia Pańskiego okrutny, wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. Kolejny raz prorok Sofoniasz zwiastuje nadejście dnia Pańskiego. Będzie to czas sądu nad wszystkimi narodami. Nie będzie wyjątku. Nawet mocarz będzie wtedy krzyczeć z rozpaczy, podkreśla prorok. W jakimś stopniu zapowiedzią tego, co będzie się działo u kresu czasów, były wydarzenia historyczne, które miały miejsce w Jerozolimie, gdy została ona doszczętnie zburzona, zrujnowana, strawiona ogniem. Boży prorok woła: dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy. Podobnie jak Sofoniasz opisywał dzień Pański prorok Joel. Wołał: niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Także prorok Amos wołał: biada wam, którzy oczekujecie dnia Pana, wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Era dnia Pańskiego rozpocznie się okresem wielkiego ucisku, okresem bolesnych zmagań z nieprawym, bezbożnym systemem świata utworzonym przez samolubnego, grzesznego człowieka. Bezprawie, samowola, niemoralność, zepsucie ludzkości zostaną osądzone i wyrugowane. Prorok Sofoniasz patrzy w odległą przyszłość poprzez wieki historii. Wygląda ku czasom, w których dokona się Boży sąd nad światem, pełnym nieprawości, odstępstwa, grzechu. Najpierw musi zostać osądzony ten świat, który odmówił Bogu posłuszeństwa, aby mógł powstać świat nowy, wyzwolony spod jarzma grzechu. Podobnie Joel wzywał, by dąć w trąby, by obwieszczać zbliżanie się Dnia Pańskiego. To przejmujące wezwanie proroków mocno jest osadzone w historii ludu Bożego. W Pięcioksięgu Mojżeszowym czytamy, że lud izraelski otrzymał polecenie, by wyruszać w drogę na dźwięk srebrnych trąb. W czwartej księdze Mojżesza, czyli księdze liczb, czytamy: przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: spraw sobie dwie srebrne trąby, kute, będziesz nimi zwoływał lud i dawał znak do zwijania obozu. Gdy Izraelici przemierzali pustynię, dźwięk trąb był dla nich sygnałem, że trzeba zwijać namioty i być gotowymi do wyruszenia w drogę. Gdy znad namiotu spotkania unosił się obłok Bożej chwały, błyskawicznie formowała się kolumna pochodu, zawsze w tym samym szyku, a sygnały do wymarszu dla poszczególnych plemion podawane były za pośrednictwem trąb, zgodnie z poleceniem Pana. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą plemiona, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą plemiona, które obozują po stronie południowej. I tak dalej. Cały obóz był zwijany na sygnał trąb. Na czele pochodu zawsze Arka Przymierza maszerowała na ramionach kapłanów. Najpierw kapłani, potomkowie Arona, okrywali wszystkie święte przedmioty specjalnymi zasłonami, a potem unosili je na drążkach i nieśli na ramionach. Równocześnie z przygotowaniami rodzin kapłańskich i lewickich trwało zwijanie obozu w jego wschodniej części, najpierw potem południowej, zachodniej, północnej. Wszystkim kierowały sygnały podawane przez trębaczy. W sumie trąbiono 7 razy, zanim kolumna marszowa była w pełni uformowana i gotowa do wędrówki. Kiedy otwieramy ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy, ponownie czytamy o 7 trąbach. Trąbach oznajmiających ważne wydarzenia czasów ostatecznych. Autor Apokalipsy, Jan, świadczy: i widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im 7 trąb. Gdy zatrąbił pierwszy, powstał grat i ogień przemieszane z krwią i zostały rzucone na ziemię i spłonęła 1/3 ziemi, 1/3 drzew i wszystka zielona trawa. I zatrąbił 2 anioł i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza, a 1/3 morza zamieniła się w krew. Prorocy wołali: uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Tak mówi Pan. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Obrazy Apokalipsy w wyraźny sposób nawiązują do wydarzeń z historii Izraela i do wypowiedzi proroków. Chodzi tu o przyszłe dzieła Pańskie wśród ludu pierwszego przymierza. Zgodnie z takim spojrzeniem, wydarzenia Dnia Pańskiego opisane przez proroków Starego Testamentu i ukazane również Janowi w wizji na wyspie Patmos będą miały miejsce już po pochwyceniu Kościoła, który zostanie zabrany z ziemi przez Jezusa Chrystusa. I to On sam, swoim głosem, potężnym jak dźwięk trąby, wezwie wspólnotę wierzących do siebie. Natomiast 7 trąb czasu Apokalipsy, podobnie jak 7 trąb wzywających Izraelitów do wymarszu w czasie ich wędrówki przez pustynię, związanych jest z dziejami narodu wybranego i ich dźwięk będzie towarzyszył wydarzeniom dziejącym się pośród Izraela. Do takiego spojrzenia skłania nas kolejność obrazów wizji Jana. Najpierw widzimy zbawionych, odkupionych przez Chrystusa w niebie. Czytamy w 7 rozdziale Księgi Apokalipsy: widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem i byli odziani w szaty białe. A dopiero potem, w następnym, 8 rozdziale Księgi Apokalipsy, czytamy o aniołach, którym dano 7 trąb i których trąbienie sprowadziło na ziemię straszne wydarzenia wielkiego ucisku. Wspólnota wierzących Nowego Przymierza, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, zostanie najpierw pochwycony i zabrany do nieba, a potem nadejdą wydarzenia wielkiego ucisku, które dotkną wszystkich tych, którzy nie uwierzyli, nie zaufali Chrystusowi. Izraelici, rozproszeni po całym świecie, staną się uczestnikami tych dramatycznych wydarzeń, a ich powrót do ojczyzny, odrodzenie, zjednoczenie jako narodu, poprzedzą wielkie cierpienia, nieporównywalne z żadnymi dotychczasowymi. O tym czasie mówił sam Jezus, gdy rozmawiał z uczniami na Górze Oliwnej. Ewangelista Marek zapisał takie słowa Jezusa: będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota. A w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec. Ten straszny czas doświadczeń i cierpień zakończy powtórne przyjście Chrystusa w mocy i chwale. Zwróćmy uwagę na fakt, że jednym z ważnych powodów zadęcia w trąby była w Izraelu potrzeba zmobilizowania się i przygotowania do walki z wrogiem. W Księdze Liczb czytamy: gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnijcie się Panu, Bogu waszemu, i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. Lud Boży musi być przygotowany do walki z wrogiem. Czy jest to ziemska wroga armia, czy też armia szatańska, armia duchowych sił zła? My także musimy być świadomi, że jako ludzie wiary mamy przeciwników nie tylko tu na ziemi, ale także w okręgach niebieskich. Jak pisze apostoł narodów w liście do Efezjan, toczymy zmagania nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami. Prorok Sofoniasz woła: dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i krzyku wojennego, przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim. I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu. I krew ich jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik jak błoto. Wstrząsające i surowe słowa. Ale taki będzie właśnie sąd Boży nad narodami. Bóg ukróci wszelkie zło. Będzie to jak wycięcie guza, krwawe usunięcie nowotworu w celu uleczenia całego organizmu. Sprawiedliwy Bóg w czasach ostatecznych usunie zło z oblicza ziemi. Będzie to niewyobrażalnie dramatyczne, wstrząsające przeżycie dla tych, którzy trwali w grzechu i nie upamiętali się, nie nawrócili do Pana. Sofoniasz woła: ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień jego zapalczywy. Ludzi grzesznych, nieprawych nie uratuje nic, nawet gdyby chcieli wykupić się złotem i srebrem. Żadne bogactwo, żadne dobra materialne nie gwarantują szczęścia i bezpieczeństwa. Każdy człowiek, choćby nie wiem jak bogaty i wpływowy, będzie musiał stanąć przed sprawiedliwym Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia. Biada mu, jeśli pokładał ufność tylko w dobrach materialnych. Całe jego złoto i srebro nie zdoła go ocalić w dniu gniewu Pana. Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy, kto liczył w swoim życiu na cokolwiek innego niż ratunek z rąk jedynego Zbawiciela, posłanego nam Syna Bożego, Jezusa, każdy, kto budował swe poczucie bezpieczeństwa na czymś innym niż miłosierdzie, przebaczenie, odkupienie, zbawienie, otrzymane dzięki wierze w moc krwi Chrystusa, będzie unicestwiony. Każdy, kto żyje bez Chrystusa, zginie, gdyż trawiący ogień Pana pochłonie całą ziemię, woła Boży prorok. Pan dokona zagłady, zaiste strasznej, pośród mieszkańców ziemi. te przenikające do szpiku kości słowa kończą poselstwo pierwszego rozdziału Księgi Sofoniasza. Rozdział następny, drugi, otwiera takie wołanie proroka. Zbierzcie się, zgromadźcie się, narodzie bez wstydu. Pierwej, nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje. Zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu pańskiego. Zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pana. Prorok wzywa do nawrócenia. Sofoniasz woła, zbierzcie się razem, módlcie się, wołajcie do Pana. Proście o ratunek, zanim będzie za późno. Przecież On kocha was, nie chce waszej zguby. Zbierzcie się razem i zwróćcie się do Niego. W przeciwnym razie zostaniecie odrzuceni jak plewa, którą unosi wiatr. Cierpiący Hiob postawił pytanie, czy często gaśnie lampa bezbożnych i spada na nich zagłada? Czy są jak słoma na wietrze i jak plewa, którą porywa wiatr? Tak opisał też los ludzi bezbożnych autor psalmu pierwszego. Bezbożni są jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostaną się na sądzie. Przed Bogiem może ostać się tylko człowiek prawdziwie pobożny. Taki, który zaufał Bogu, uwierzył Jego słowu i żyje tym słowem na co dzień. Boże słowo powinno być dla człowieka wierzącego czymś najważniejszym, czymś najdroższym. Człowiek wierzący powinien mieć upodobanie w Bożym Słowie, to znaczy powinno być mu ono miłe, powinno radować jego serce. Powinno być dla niego tak fascynujące, że będzie rozmyślał nad nim ciągle, stale na nowo. Szczęśliwy jest człowiek, który kocha Boże Słowo, który pragnie je coraz lepiej poznawać, który pozwala mu się przemieniać, który medytuje nad nim, odczytuje Bożą wolę i zgodnie z nią postępuje. Jeśli ktoś prowadzi życie, łamiąc Boże Słowo, Boże prawa, nie może liczyć na powodzenie. Tragiczny stan dzisiejszych społeczeństw, rozbite rodziny, plagi nałogów, wzrastająca przestępczość, zabieganie, przemęczenie, uczucie pustki i bez sensu. To wszystko jest konsekwencją łamania przez człowieka Bożego Słowa, Bożych standardów. Drogi przyjacielu, Biblia mówi wyraźnie. Na tym polega miłość ku Bogu, że przestrzega się przykazań Jego i przykazania Jego nie są uciążliwe. Człowiek, który jest rozmiłowany w Bożym Słowie, który zrozumiał i przyjął miłość Boga, nie będzie odczuwał praw Bożych jako ciężaru. Będzie z radością poddawał się przemieniającemu działaniu Bożego Słowa. Boże Słowo ukazuje nam, jakimi jesteśmy naprawdę i wskazuje nam drogę przemiany, drogę odnowienia, odrodzenia. Przypomnijmy sobie słowa apostoła Jakuba, który w swoim liście ostrzega, żebyśmy nie byli podobni do człowieka, który przegląda się w lustrze tylko po to, żeby potem szybko odejść i zapomnieć o swoim stanie. Boże Słowo jest dla nas duchowym lustrem. Pokazuje nam, jakimi jesteśmy i wskazuje nam drogę poprawy. Musimy stale poddawać się procesowi przemiany. Musimy rozmyślać, medytować nad Bożym Słowem. Tylko wtedy, gdy stanie się ono częścią naszego życia, gdy będziemy kierować się nim jak drogowskazem, wtedy będziemy ludźmi prawdziwie pobożnymi i szczęśliwymi. Będziemy ludźmi bezpiecznymi. W życiu człowieka, którego umysł i serce przemienione są Bożym Słowem, objawia się niezwykłe Boże błogosławieństwo i Boża moc. Autor psalmu tak napisał o takim człowieku. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Człowiek pobożny przypomina drzewo, które wzrastało od maleńkiej sadzonki do potężnych rozmiarów, bo zostało zasadzone nad płynącą wodą, z której mogło stale czerpać. Płynąca woda to symbol obfitości, zaspokojenia wszystkich potrzeb. Co stanowi w duchowym sensie źródło obfitości, wodę dającą życie? To obraz Bożego Słowa. W księdze proroka Izajasza czytamy: podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim najpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Tak, Bóg pragnie, żeby Jego Słowo użyźniło nasze dusze, jak deszcz użyźnia dobrą glebę. Człowiek, który stale czerpie z Bożego Słowa, przypomina potężne drzewo, którego liście nie więdną i które wydaje owoc we właściwym czasie. Drzewa Pana wody mają dosyta, czytamy w Psalmie 104. Drzewa Pana wody mają dosyta. Czy nasze dusze nasycone są Bożym Słowem? Nasze życie ma być rozsiewaniem woni Chrystusowej. Czytamy w drugim liście do Koryntian: Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Drogi przyjacielu, patrzmy na Chrystusa i pozwólmy, by On nas przemieniał, byśmy mogli rozsiewać woń Chrystusową po całej ziemi, byśmy mogli rozgłaszać Bożą miłość, Bożą łaskę, byśmy sami byli przemienieni na obraz Pana. Na Niego, Pana i Zbawiciela, wskazują nam prorocy, psalmiści, apostołowie. Zbierzmy się, zgromadźmy, jak woła prorok Sofoniasz. I módlmy się, wołajmy do Pana, byśmy nie byli odrzuceni, jak plewa niesiona przez wiatr. Przylgnijmy do Pana, bo tylko w Jego bliskości możemy być bezpieczni i szczęśliwi.